Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj poruszyć temat istotny dla naszego życia duchowego, bo warto stawiać sobie zawsze pytanie, czy moje życie podoba się Bogu? Czy prowadzę je w sposób miły Bogu i oddający Mu chwałę? Czy robię pod tym względem postępy? Takie pytania warto na serio sobie zadać. Przypomnijmy sobie, co apostoł Paweł, apostoł narodów, na ten temat pisał w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale, od 1 do 12 wersetu. I postaramy się praktycznie przybliżyć to słowo dla naszego wspólnego pożytku. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Jak widzimy, fragment ten porusza główne trzy sprawy, to znaczy kwestię uświęcenia i czystości moralnej zarazem oraz kwestię miłości braterskiej i spokojnego prowadzenia życia chrześcijańskiego na co dzień. Chcemy bardziej sobie przybliżyć te zasady Słowa Bożego, które tu widzimy i te prawdy. Zacznijmy od wersetu 1. Apostoł Paweł pisze według innego przekładu: w końcu więc, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie. Biblia Warszawska często mówi o napominaniu. Tu chodzi bardziej o zachęcanie. I mówi: tak jak przyjęliście od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu, abyście tym więcej obfitowali. I tutaj jest bardzo ciekawa myśl o podobaniu się Bogu, o życiu w sposób, który oddaje Mu chwały, i to w coraz większym stopniu. Gdy zastanowimy się nad tym, to wiemy, że łączy się z tym temat bojaźni Bożej, bo nieco dalej, tutaj apostoł Paweł też wspomina o tym, ale o co chodzi? Że bywa to opacznie czasem rozumiane, gdy ludzie słyszą o bojaźni Bożej, rozumieją to w ten sposób, że trzeba w jakiś sposób lękać się Boga w takim niezdrowym sensie, jakby Bóg był nam nieprzychylny. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o takie oddanie, o taką cześć dla Boga, że nie chcemy nic czynić, co by zaburzyło naszą więź z Nim, co by w jakiś sposób rzutowało na tę więź. Chcemy robić wszystko, co Mu się podoba. I tutaj, żeby to jakoś zilustrować, chciałbym podać przykład męża tutaj na ziemi i żony. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 7 rozdziale, od 32 wersetu. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać, a żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. I żyje w rozterce, także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. I rozwijmy ten przykład. Mąż i żona starają się sobie podobać, w jakiś sposób być dla siebie miłymi, nie robić niczego, co wiemy, że współmałżonkowi się nie podoba. Ja na przykład wiem, że moja żona nie lubi niektórych piosenek i celowo nie puszczam przy niej tych utworów muzycznych, bo wiem, że jej się nie podobają i nie byłoby jej przyjemnie, jakbym je puszczał. Nie są to jakieś, nie jest to jakaś zła muzyka, ale akurat ona tego rodzaju nie lubi i dlatego nie robię tego. Wiem, że na przykład lubi, jak jej się kupuje kwiaty. No to oczywiście co tydzień przynoszę jej kwiaty z wielką radością. Więc widzimy, że taki przykład nam pokazuje, że także w relacjach ludzkich robimy, nie robimy czegoś, co się drugiej stronie nie podoba, ale robimy też coś, co jej się podoba. Jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem, to oczywiście jest dużo poważniejsza sprawa i staramy się nie czynić niczego, co by w jakiś sposób nie podobało się Bogu, co by było sprzeczne z Jego wolą objawioną w Słowie Bożym. Bo co do ludzi, wiadomo, to są w relacjach ludzkich różne upodobania, różne nawet i kaprysy, natomiast w relacji z Bogiem to jest Jego święta, objawiona wola i Jego wspaniały, święty charakter. I żeby zrozumieć lepiej sprawy podobania się Bogu, zajrzyjmy do innego tekstu, do drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, od 6 do 11 wersetu. Czytamy tutaj tak. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. O co chodzi? Apostoł Paweł stwierdza, że tutaj na ziemi nie mamy takiej relacji z Bogiem, jaką byśmy mogli mieć, gdybyśmy byli bezpośrednio przed Jego obliczem. Że nasze warunki ziemskie w jakiś sposób nie pozwalają nam na cieszenie się taką wspólnotą z Bogiem, z Panem Jezusem, jakiej byśmy sobie życzyli. A powoduje to między innymi nasza ludzka natura, która jest obarczona też jeszcze grzechem. A pomimo odrodzonego ducha przez usprawiedliwienie, jak apostoł Paweł o nim mówi w liście do Rzymian w 8 rozdziale, jest coś takiego jeszcze jak resztki grzesznej natury, które utrudniają, mącą nam to szczęście, jaką byłaby niezmącona więź z Bogiem. Ale pielgrzymujemy dzięki wierze, chodzimy dzięki wierze i od mocy naszej wiary też zależy nasza relacja z Panem. Dlatego czasami ludzie bardzo kochający Pana Jezusa, Boga Ojca, chcieliby jakby wyjść nawet z tego ciała i już być w swoim duchu przed obliczem Pana, doświadczać Jego łaski. Coś takiego Paweł wyraził na innym miejscu w liście do Filipian, mówiąc, że jego pragnieniem byłoby, żeby zakończyć to życie, rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ale jednak musimy pamiętać, że już dzisiaj możemy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy ktoś by opuścił to ciało po śmierci, to chodzi o to, żeby podobać się Panu. Dlaczego to jest tak ważne, żeby dołożyć wszelkich starań, żeby podobać się Bogu? Bo każdy z nas będzie rozliczony przed Trybunałem Chrystusa z naszych uczynków dokonanych w ciele, czy dobrych, czy złych. Będziemy ocenieni, nasze życie będzie ocenione, na ile ono oddawało chwałę Bogu. Na ile było dobre, na ile nasze deklaracje, że jesteśmy chrześcijanami, że wierzymy w Pana Jezusa, znalazły potwierdzenie w życiu. Wiadomo, że jesteśmy pod łaską, ale nasza służba, nasze życie będzie w jakiś sposób ocenione. I w związku z tym potrzebna jest ta bojaźń pańska, to takie szczere oddanie połączone z głębokim szacunkiem, które prowadzi do czynienia tego, co się Bogu podoba i do takiej wrażliwości prowadzi, która sprawia, że nie chcemy nic czynić, co by w jakiś sposób zasmucało naszego Ojca i Jego Syna. Chcemy czynić to, co prawe, co może uradować Boga. Inne światło jeszcze głębsze rzuca list do Kolosan na temat podobania się Bogu. 1 rozdział od 9 do 11 wersetu. Apostoł pisze tam tak. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego, we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, i tak dalej. O co chodzi? Życie godne Pana, podobające się Jemu, może następować na miarę wzrostu w poznaniu Boga. Poczytamy, że jeśli poznajemy Jego wolę i potem postępujemy w sposób godny Pana, starając się Mu podobać, to On nas obdarzy dalszym poznaniem. Na miarę naszego posłuszeństwa w jednych sprawach zyskujemy dalsze poznanie. A jeśli nie odrobiliśmy jakiejś lekcji w naszym życiu, ciągle potykamy się na tym samym, na przykład, grzechu, to musimy tą lekcję odrobić do końca. Czasami z niektórymi problemami musimy zmagać się przez dłuższy czas, bo na przykład mamy jakąś wadę charakteru po prostu. A czasami są takie lekcje, które musimy odrobić i już zostawić to za sobą. Pewne rzeczy pokonać i już do nich nie wracać. Jakaś słabość, jakiś zły nawyk. I wtedy możemy przejść do głębszego poznania. Bóg jakby wynagradza nasze posłuszeństwo jeszcze głębszym poznaniem. Zostawiamy rzeczy niedojrzałe i idziemy do rzeczy wyższych, do rzeczy głębszych. I właśnie dzięki czemu możemy tak zrobić? Utwierdzeni wszelką mocą. Dzięki mocy Boga Wszechmogącego możemy pokonać ludzką słabość i Boża łaska jest silniejsza niż ludzka słabość, Boży Duch Święty. I możemy właśnie podobać się naszemu Panu w coraz większej mierze. I o to chodzi. Może rzadko słyszymy kazania, w których mowa jest o tym, że powinniśmy starać się podobać Panu. Generalnie kładzie się nacisk na ten początek drogi chrześcijańskiej, że usprawiedliwieni z wiary, przyjęci jako dzieci Boże, ułaskawione, wcześniej dzieci gniewu, ale zapominamy o tym, że życie chrześcijańskie jest dynamiczne, przynajmniej powinno być i powinien następować postęp, coraz większe uświęcenie, coraz lepszy charakter chrześcijański, coraz lepsze życie rodzinne. Wszędzie powinien być widoczny rozwój, coraz głębsze poznanie też i Słowa Bożego, i Boga. I to poznanie zmienia nas, my już nie jesteśmy tacy sami. To poznanie powinno uczyć nas też większej wyrozumiałości w relacjach rodzinnych, w relacjach z innymi ludźmi, większej łaskawości. Ja rok temu przemawiałem na takiej konferencji w Toruniu i zwróciłem uwagę na jeden problem, jaki jest czasami wśród chrześcijan. Mianowicie, że doświadczyliśmy wielkiej łaski, wielkiej dobroci Bożej, a sami jesteśmy tak mało łaskawi dla innych. Mąż dla żony, żona dla męża, rodzice dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także Słowo Boże powinno nas przemieniać. Powinniśmy pewne lekcje świadomie przerabiać i uczciwie umieć spojrzeć na siebie w świetle Słowa Bożego. Jak Jakub mówi, że jest to jakby zwierciadło, lustro. Popatrzeć uczciwie na siebie, tak sprawiedliwie. Zobaczyć swoje mocne strony, to, w czym już zrobiliśmy postępy, to, w czym jesteśmy dobrzy, ale to zobaczyć, gdzie moglibyśmy bardziej się rozwinąć, gdzie jeszcze mamy jakieś wady. I to nie powinno nas zniszczyć. Uczciwe spojrzenie w świetle łaski Bożej, w świetle krzyża Chrystusowego, gdzie Bóg nas przyjął takimi, jakimi byliśmy, z łaski, z miłości, choć byliśmy niegodni i nadal jesteśmy tak naprawdę niegodni, to jednak w tym świetle, jak patrzymy na siebie, to taka zdrowa analiza samego siebie nie zniszczy nas. Będziemy świadomi swoich mocnych stron, ale i słabych stron. I będziemy uczciwi w tym. Będziemy umieli się przyznać do błędu, także gdy ktoś nas napomni, zwróci nam uwagę i będziemy nad tym pracować. To jest bardzo ważne. I będziemy obfitować również w dobrych rzeczach, które już są, będziemy dalej je pielęgnować. I wróćmy do pierwszego listu do Tesaloniczan, teraz 4, werset 2. On rozwija tę myśl, Paweł, i mówi tak: wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Bardzo ważne jest, żeby żyć w sposób zgodny z przykazaniami Nowego Przymierza. Nie jest to opcją, jest to koniecznością, żeby być posłusznym nauce Pana Jezusa. Ale ważna jest motywacja. To nie jest tak, że my teraz jesteśmy ludźmi, którzy muszą być poganiani do czegoś. Nie. Powinniśmy być świadomi, że jeśli kochamy Pana Jezusa, to będziemy szanować Jego słowa. Kiedyś taka nasza przyjaciółka, która już zmarła z Warszawy, Wanda, napisała do swojego przyjaciela list. I potem go zapytała, czy on przeczytał ten list. On powiedział, nie, w ogóle go nie czytałem. I powiedziała mu tak, słuchaj, to ty się deklarujesz, że jesteś moim przyjacielem, a nie interesuje cię, co mi w duszy gra, czym ja żyję. I widzicie, że Pan Jezus też ma wobec nas list. Wystosował do nas swoje słowo. Objawił nam prawdę Bożą. I my powinniśmy być żywo zainteresowani, co On ma do nas do przekazania, a tym bardziej, że jest naszym Panem. My dla Niego umieramy i dla Niego żyjemy, jak 14 rozdział mówi listu do Rzymian. Bo On po to umarł i zmartwychwstał, aby nad żywymi i nad umarłymi panować. I nas interesuje żywo, co nasza głowa, co nasz Pan ma nam do przekazania, czego od nas też oczekuje. I list do Ewangelii Jana, 14 rozdział, mówi o tych przykazaniach Pana Jezusa. Zobaczmy Ewangelię Jana, 14 rozdział, 21, 23 i 24 werset. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja go miłować będę i objawię mu samego siebie. I jeszcze 23 i 24. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Zobaczmy, jakie cudowne obietnice, że dowodząc naszej miłości do Pana Jezusa w ten sposób, że będziemy szanować Jego słowa i żyć nimi, stosować w życiu, my możemy oczekiwać większej obecności Boga Ojca i Pana Jezusa wśród nas, jakby mieszkania wśród nas. Nie wiem, czy wam się zdarzyło być w takich naprawdę chrześcijańskich rodzinach, domach i widzieliście to błogosławieństwo, które spoczywa na tej rodzinie. My kiedyś mieliśmy przyjaciół Johna i Laury Smacker, menonitów, misjonarzy, którzy byli tu w Polsce i wykonywali naprawdę taką pracę od podstaw i to był szczęśliwy dom. Laura była taką żoną i kobietą, że ona nie potrafiła przykrego słowa nikomu powiedzieć, ani o nikim powiedzieć. Miała, tak jak mówi Księga Przypowieści, taką łaskawą mowę. I oni byli posłuszni Bogu, tak prostolinijnie, jak Słowo Boże odczytywali, tak stosowali. Jak się tam gościło, to widać było, że Bóg błogosławi temu domowi, że oni mają bliską społeczność z Bogiem. To podaję jako przykład, na pewno w waszym kościele też są takie rodziny. Ale chciałem zobrazować, że ludzie posłuszni, prostolinijnie, szczerze Bogu, którzy stosują na co dzień się do nauki Pana Jezusa, naśladują Go, mają z Nim bliską społeczność, mogą doświadczać takiej łaski, takiej obecności Boga i Pana Jezusa w swoim życiu. I to jest cudowne. To jest ta motywacja, że chcemy mieć dobrą relację z Panem Jezusem. On też powiedział w 15 rozdziale tutaj Ewangelii Jana, w wersecie 14, jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Ciekawa myśl, że Pan Jezus stawia jakby warunek, że ta przyjaźń z Nim jest obwarowana pewnym warunkiem, że mamy spełniać Jego nauki. Bo teraz nawet w naszych relacjach jest coś takiego z ludźmi, że załóżmy, powiedzmy, zapraszamy kogoś do naszego mieszkania i mamy pewne reguły w naszym mieszkaniu. Na przykład, że w zimę się nie wchodzi w butach na dywan, prawda? No, ktoś, kto nas szanuje, kto szanuje gospodynię, uszanuje to. I tak samo w relacjach z Panem Jezusem robimy to, co wiemy, że sprawia Mu radość, co po prostu jest Mu przyjemne. Wrócę do przykładu żony. Jeżeli bym świadomie robił coś, co się żonie nie podoba, myślicie, że to by było dobre? Nie. To jest jednak relacja i w relacjach staramy się czynić to, co jest pozytywne dla umocnienia tej relacji. I zobaczmy dalej, żeby tematu nie rozwodnić, do pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, werset 3, gdzie Paweł po tej mowie o tych przykazaniach przechodzi do konkretów i mówi tak, 1 do Tesaloniczan, 4 rozdział, werset 3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Nowsze przykłady mówią o nierządzie, o rozpuście. Ale zacznijmy od pierwszej myśli, uświęcenie wasze. To jest wolą Bożą, nasze uświęcenie. I uświęcenie, wbrew temu, co czasami się słyszy, nie jest opcją, to jest chrześcijański obowiązek. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 14 powiada tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Wiadomo, że to uświęcenie po tej stronie życia jeszcze nie jest doskonałe, ale nie możemy sobie pozwolić na bycie nieczystymi, na życiu w nieczystości, w grzechu. Raczej powinniśmy zmieniać nasze życie i stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa, do Boga. Bo uświęcenie to jest upodobnianie się do Boga, do Chrystusa, uszlachetnianie naszego charakteru. Ponieważ Słowo Boże zapewnia, że do Królestwa Bożego nie wejdzie nic nieczystego. W Księdze Objawienia, 21 rozdział, werset 27 czytamy: i nie wejdzie do Niego nic nieczystego. Nie łudźmy się, nic nieczystego tam nie wejdzie. Jest prawdą też, że my doskonale uświęceni nie będziemy, chociaż dzieło uświęcenia to dzieło Ducha Świętego w powiązaniu z naszymi staraniami, to jest wspólne dzieło Boga i człowieka, ale ostatecznie to Bóg dopełni naszego uświęcenia, kiedy przy zmartwychwstaniu lub przemienieniu tych, którzy dożyją powtórnego przyjścia Chrystusa, otrzymamy nowe ciała, wolne od wszelkiej skazy czy zmazy grzechu. Więc to Bóg dopełni naszego uświęcenia. Przejdźmy do sprawy wszeteczeństwa. Jest to taki delikatny temat, nierząd, chodzi o niemoralność płciową. A więc tak popularne dzisiaj życie przed ślubem, tak zwana kohabitacja, mieszkanie ze sobą bez ślubu, czy na próbę, niektórzy mówią na kartę rowerową. W każdym razie nie jest to dobry zwyczaj. Jest on bardzo popularny, bardzo rozpowszechniony w młodym pokoleniu, ale Bogu się to nie podoba. I statystyki nie kłamią. Po prostu więcej jest rozpadu takich związków niż tych, które podjęły zobowiązanie osób, a wcześniej zachowały czystość w narzeczeństwie aż do ślubu. Miałem takie artykuły całe na temat tych statystyk. I trzeba powiedzieć, że całe cywilizacje upadały, a pewien naukowiec obliczył, że 38 cywilizacji badał i wszystkie te cywilizacje upadły, kiedy popadły w rozwiązłość. Do takich grzechów należy oczywiście też cudzołóstwo, niewierność małżeńska, łatwe rozwodzenie się, zakładanie nowych związków, tak? Czyli niektórzy nazywają to taką postępującą poligamią. Poza tym niektóre praktyki intymne w małżeństwie, które są wynaturzone, też powinni chrześcijanie wiedzieć, że to się nie należy. No oczywiście wszelkie formy homoseksualizmu tak samo Słowo Boże potępia. I tu zajrzymy do pierwszego listu do Koryntian, 6 rozdział, 9 do 11 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 do 11 wersetu. Przytoczę ten fragment z toruńskiego Nowego Przymierza, z takiego przekładu, który opracował brat, właściwie czterech autorów. Jednego znam od 1985 roku i go bardzo szanuję. Więc czytamy tutaj tak. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzać w błąd. Ani nierządnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A niektórzy z was takimi byli, ale obmyliście się, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w duchu Boga naszego. Jest tu przypis, który wskazuje, że ci zniewieściali to inaczej chodzi o pasywnego uczestnika aktu homoseksualnego, podczas gdy ten homoseksualista tu wymieniony to aktywny uczestnik. Więc widzimy, że Słowo Boże dość wyraźnie o tych rzeczach mówi i nie kryje tego. Poza tym w pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy dalej, jeśli chodzi o moralność chrześcijańską, 4 rozdział, werset 4. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Jest to bardzo ważne, żeby zachować prawość także w ciele. I o tym Paweł pisał też w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdziale, od 13 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, od 13 wersetu. Możemy zobaczyć, z Biblii Warszawskiej teraz przeczytam. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą i jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym, a według innego przekładu w duchu waszym i w ciele waszym, które są Boże. I o co chodzi? Tu zwrócono uwagę, że grzech w ciele jest poważną sprawą. I w przypadku chrześcijan powinno coś takiego nie istnieć. Dlaczego? Bo jesteśmy drogo kupieni i nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. I dlatego powinniśmy w czystości prowadzić życie, w świętości. Zresztą pierwotne chrześcijaństwo miało swoją moc właśnie w tym, że tak bardzo różniło się czystością moralną od otaczającego pogańskiego świata. W świecie grecko-rzymskim na porządku były rozwody, rozpusta, wszelka niemoralność, a chrześcijanie prowadzili czyste, prawe życie, nie było wśród nich żadnych rozwodów. Owszem, były czasem wyjątki, tak jak w Koryncie wiemy, był problem. Zdarzały się, ale większość zachowywała wielką prawość i z moralności wręcz słynęli takiej czystej. Oczywiście to nie byli piewcami głównie etyki i moralności, po prostu łaska Boża, połączona z taką wdzięcznością i z życiem stosownym do przyjęcia tak wielkiego daru, odpowiednim, rodziła cudowne owoce. I to jest bardzo ważne, żeby tak po Bożemu żyć i w ciele także zachowywać prawość, tą czystość. Nie będziemy to wszystkiego nazywać po imieniu, bo się nie godzi, ale wiemy, o co chodzi. A właśnie pierwszy list do Tesalonicza nieco dalej mówi tak, 5. werset. Nie z namiętności rządzę, jak poganie, którzy nie znają Boga. Ludzie, dla których życie jest tylko na tym świecie, którzy w zasadzie chcą pełnymi garściami tylko korzystać z tego życia, nic dziwnego, że oddają się przyjemnościom zmysłowym w 100%, albo nawet jeszcze więcej, ponad miarę. To jest zupełnie zrozumiałe, bo dla nich jakby nie istnieje to życie przyszłe. I oni chcą tutaj w pełni skorzystać ze wszystkiego, co tylko możliwe, nawet dopuszczając się różnych nadużyć. Ale chrześcijanie powinni inaczej postępować. List do Efezjan, zobaczmy od 17 wersetu. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Czyli widzimy, że ludzie nienawróceni, nieoddani Bogu, którzy w dodatku nie szukają wartości w życiu, są oddani tylko zmysłom, grzechowi, z chciwością się oddają tym przyjemnościom zmysłowym, ale my mamy inaczej postępować. 20 werset powiada, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Chrześcijańskie normy moralne jeszcze idą dalej, bo 5 rozdział 3 wersetu powiada, a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Oczywiście mowa o liście do Efezjan tutaj. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. I tu powiem słowo o niektórych kaznodziejach amerykańskich czy radiowych prelegentach. Oni głoszą, niektórzy, że można żyć niemoralnie, a mimo to być zbawionym, jeśli kiedyś nastąpił akt nawrócenia. Nic bardziej błędnego. Żadnej pewności zbawienia nie można mieć trwając w grzechu. Tylko ten, kto trwa w Chrystusie, kto trwa w prawości, może mieć pewne zbawienie. Nawet jeśli upadnie, Pan go podźwignie. Ale w grzechu, w rozpuście, w złym nie może być żadnej pewności zbawienia. To, co oni głoszą, przyniosło złe owoce. Poziom rozwodów bardzo duży w tych środowiskach kościołów, które wyznają takie nauki. Także to nie jest nauka, która by kogokolwiek pociągała i zachęcała do jakiegoś dobra, do jakiegoś postępu. To jest głoszenie w zasadzie tego, o czym Juda napisał, że niektórzy obracają łaskę Boga naszego w rozpustę. I to jest coś takiego. I to nie jest prawdziwa Ewangelia. Prawdziwa Ewangelia prowadzi do świętego życia. I tu Paweł pisze do chrześcijan. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. On nie mówi tego do pogan, mówi do chrześcijan. Niech wam nikt nie wmawia, że można nieczyste życie prowadzić, a mimo to dążyć do Królestwa Bożego. I mówi dalej, byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Zobaczmy, tu jest prawdziwa nauka apostolska, prawdziwa Ewangelia, że obudzenie się z letargu duchowego, światłość Chrystusa prowadzi też do uczynków światłości, do życia w światłości, a nie do ciemności. Takie są wymagania Boże. Oczywiście jest jak najbardziej miejsce dla spraw intymnych, ale w małżeństwie. To jest tak jak z atomem. Atom rozszczepiony jest niebezpieczny, ma niszczącą siłę, ale w swoim środowisku, kiedy jest zamknięty, jest umieszczony w tym porządku, w którym Bóg go stworzył, jest bezpieczny. Podobnie życie erotyczne jest bezpieczne w pewnych ramach, które Bóg w swojej mądrości i dla dobra człowieka je zamknął. W ramach prawowitego związku małżeńskiego. I w pierwszym liście do Koryntian czytamy 7 rozdział, zobaczmy, od 3 wersetu. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. A potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Tak więc widzimy, że jak najbardziej intymne życie ma miejsce, ale w porządku Bożym, ustalonym przez Pana Boga. I nie myślmy, że to jest coś, co ma służyć ograbieniu młodych ludzi ze szczęścia. Pamiętajmy, że to, co Bóg nakazuje, zawsze na dłuższą metę się sprawdza. Czytamy w Księdze Izajasza, w 48 rozdziale, w wersecie 17. Tak mówi Jahwe, twój odkupiciel święty izraelski. Ja, Pan twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Pokój, szalom po hebrajsku, to nie tylko stan bez wojny, ale to również wszelka pomyślność, harmonia, szczęście, wszelkie dobro. I Bóg obiecuje tym, którzy uwierzą, że On pragnie dla nich dobra, że On nie jest takim dyktatorem, który tak się zastanawia, jak tu jeszcze im utrudnić życie, jaki nowy przepis wymyślić, żeby im jakoś jeszcze unieprzyjemnić to życie. Nie, to jest Bóg kochający i dobry, który jeśli daje pewne przykazania, pewne zasady, to On wie w swojej wszechwiedzy, mądrości, że one wyjdą ostatecznie na dobre człowiekowi i dlatego je daje. Dlatego pewne ramy stworzył, pewien porządek, który powinniśmy też szanować. I zobaczmy, 4 rozdział, werset 6, 1 listu do Tesaloniczan, gdzie czytamy, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Jak można oszukiwać swojego brata czy siostrę, bo w tamtych czasach słowo brat oznaczało też i siostrę, tak zbiorowo używano. Więc jeśli na przykład narzeczony jest niewierny wobec narzeczonej, gdzieś tam flirtuje z kimś innym, No, jeszcze gorzej, jeżeli to jest żonaty mężczyzna i flirtuje z kimś obcym gdzieś tam, nie jest wierny wobec współmałżonka, albo nawet zdradza. Albo odwrotnie, chrześcijanka w pracy flirtuje, pozwala sobie na zbytnią poufałość z jakimś kolegą z pracy. To są wszystko takie, no, przejawy niewierności, mogą prowadzić do tragedii. To jest to oszukiwanie, to jest ta nielojalność. Powinniśmy zachowywać szacunek dla osób płci odmiennej, być w takich życzliwych relacjach, ale zachowywać pewien stosowny dystans wobec osób, które nie są naszymi współmałżonkami. Trzeba zachować taki rozsądny dystans. Szacunek, życzliwość, pomocność, ale oczywiście pamiętać, że mój jest mój miły, jak mówi Księga Pieśni nad Pieśniami, i ja do niego należę. Po prostu być lojalnym, być wiernym, z miłości, nie oszukiwać. I dalej czytamy, właśnie w tym samym wersecie, że Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Niektórzy źle odbierają to słowo mściciel, kojarzy im się to z włoską vendettą, gdzie tam jakaś rodzina zadarła z drugą, to potem się całymi latami mścili. Nie. Jeżeli Bóg jest nazwany mścicielem, mściwym, Bogiem pomsty, na przykład w księdze Nahuma w pierwszym rozdziale, to zupełnie inne kategorie niż nasze ludzkie. Tu chodzi o to, że tym językiem, naszym ułomnym, niedoskonałym, jak kiedyś Jan Kalwin powiedział, że Bóg przemawia do nas jak sępleniąca niańka, żeby jak do małego dziecka, żebyśmy zrozumieli. Po prostu Bóg mówi do nas takim naszym przybliżonym językiem, a sens jest taki, że Bóg po prostu wyraża w ten sposób karzącą sprawiedliwość. Tu chodzi o jego karzącą sprawiedliwość, a nie o to, że on się mści dosłownie w jakiś sposób. On po prostu odpłaca w słusznym gniewie, w poczuciu swojej świętości i sprawiedliwości tym, którzy źle czynią. I apostoł Paweł mówi, że już wcześniej Tesaloniczanom o tym mówili, także to ważny temat, że go powtarzali, że Pan Bóg w pewnym czasie odpłaci tym, którzy źle czynią. I to jest prawda druga. List do Rzymian, 11 rozdział, pokazuje dwa aspekty Bożego charakteru, bo my czasem byśmy się chcieli skupić tylko na Bożej dobroci, a tam jest powiedziane, zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Jest miejsce i na dobroć, na miłość, na łaskawość, ale jest miejsce też na surowość, na sprawiedliwość, na taki sprawiedliwy gniew Boży. I dalej możemy przeczytać, że nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. O tym już mówiliśmy. I dalej czytamy, że kto odrzuca, to odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. I słusznie włączył apostoł temat Ducha Świętego. Bo drodzy, na ile jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu, na tyle będziemy postępować w sposób prawy w naszym życiu. W liście do Galacjan na 5 rozdziale, w wersecie 16 i 17 czytamy. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Oczywiście tu nie chodzi o taką zdrową namiętność w małżeństwie, miłość taka, która jest jak najbardziej na miejscu. Tu chodzi o złe żądze, złe pragnienia, które prowadzą do uczynków ciała, które są za chwilę wymienione. Jeśli poddajemy się Duchowi Świętemu, to wówczas żyjemy w sposób prawy i pokonujemy słabości w naszym życiu świadomie. Odwracamy wzrok od czegoś, co nieprzyzwoite, co niegodne, i też jesteśmy wierni Bogu i po prostu swoim współmałżonkom, czy narzeczonym w tym wypadku niektórym. Tutaj też ten sam list do Galacjan, 5 rozdział, 24 i 25 werset powiada, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. I jak to praktycznie czynić? Nigdy nie zaniedbujmy codziennej społeczności z Bogiem. Czytajmy Słowo Boże, módlmy się. Niech to nie będzie rutynowe, niech to będzie słowo, które nas dotyka. To też nie chodzi o ilość czasu, jaką poświęcimy na to, ale o to, żeby to był owocny czas, w którym poczujemy się nakarmieni, zbudowani. Zyskamy siły do pokonywania jeszcze tego, co grzeszne w naszej naturze, do czynienia dobra. I do czego bym zachęcał, żebyśmy często wzywali imienia Pana Jezusa w ciągu dnia. Ja się przekonałem, że to jest błogosławieństwo. Jeśli wzywamy Pana Jezusa często, nie w jakiś sposób też rutynowy, w rodzaju mantry jakiejś, ale chodzi o to, że przeżywać całe dnie w bliskiej społeczności z Panem. Jak o Henochu jest napisane, że chodził z Bogiem. My chodźmy z Bogiem na co dzień. Możemy Boga przywoływać w każdej sytuacji, przed wyjściem z domu. Zawsze nie zapominajmy dziękować za każdy posiłek. Przed wyjściem z domu, gdziekolwiek jesteśmy, gdy wyłania się trudna sytuacja, gdy jesteśmy rozdrażnieni, już wzywajmy Pana w duchu nawet, jeśli jesteśmy wobec ludzi i nie wypada się przy nich modlić. Więc po prostu przeżywajmy każdy dzień w bliskiej obecności Boga, i wtedy będzie dobrze. Wtedy zachowamy prawość. Przejdźmy jednak do drugiego tematu, który Paweł przedstawia. Pierwszy mi się do Tesaloniczan. To znaczy miłości braterskiej. 4:9-10. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali. Właśnie, głównie po tym powinno się poznawać, że ktoś jest chrześcijaninem, jeśli w nim jest miłość. Jeśli człowiek doświadczył miłości Boga Ojca i miłości Pana Jezusa, to powinna z niego wypływać ta miłość do innych. Apostoł Jan napisał, miłujmy więc, bo on nas pierwszy umiłował. Ewangelia Jana zawiera słowa Chrystusa, 13:34-35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I wydaje się to starym przykazaniem z jednej strony, bo przykazanie miłości bliźniego było już w prawie mojżeszowym, w pięcioksięgu. Ale jest to nowe przykazanie. Dlaczego? Dlaczego jest nowe? Jak ja was umiłowałem. Jaką miłością umiłował Chrystus swoich uczniów? Miłością ofiarną. Miłością, która była gotowa umiłować ich aż do końca, aż na krzyż. Aż żeby wziąć na siebie grzechy ludzkości. Wziąć na siebie najboleśniejszy nasz problem, który ma każdy z nas. Problem naszego grzechu. To jest największy problem, z którym nie radzą sobie żadne religie świata. One próbują jakoś zreformować człowieka, ale nie zmieniają jego pozycji wobec Boga ostatecznie. A Chrystus tego dokonał. I my mamy mieć tę miłość ofiarną, wzorowaną na Chrystusie. I nie tylko wobec jednego narodu, jednej grupy, wobec wszystkich ludzi. Apostoł Jan rozwija tę myśl, zainspirowany przez swego mistrza, w 3:1 świętego Jana. I tu możemy przeczytać taką myśl. Od 14:3. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Można mieć poprawną teologię, można rozumieć sprawy Boże, doktryny, różne rzeczy, ale jeśli ktoś nie ma miłości, to nie ma, właśnie traci wszystko. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Tam w Grece jest taka myśl pozostającego w nim życia wiecznego. Po prostu nie mieszka w kimś, kto ma nienawiść do swojego brata, a nie mieszka w nim życie wieczne. Czytamy dalej, potem poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Czy jesteśmy gotowi umrzeć jedni za drugich? Czy mamy taką miłość? Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Apostoł Jan zaczyna od tej górnej półki, zaczyna od tego pułapu wysokiego, żebyśmy byli gotowi umrzeć jedni za drugich. U nas jeszcze takich sytuacji nie ma, ale mogą być sytuacje wymagające ofiarności. Załóżmy, no nie życzymy tego komuś, ale ktoś może trafić do szpitala, wymagać, żeby być z nim, modlić się przy jego łóżku. Ktoś może inne mieć jakieś ważne potrzeby, ale apostoł Jan potem schodzi na niższy pułap dóbr materialnych. Czy jesteśmy gotowi podzielić się z kimś w potrzebie, kto autentycznie jako brat czy siostra jest w potrzebie? Więc mamy nie tylko mówić pięknie, ale czynić pięknie, dowieść tej miłości czynem. Jestem zbudowany, współpracuję z braćmi ze zboru baptystów w Koszalinie i nieraz wyłaniały się jakieś potrzeby wokół mnie. Na przykład mój przyjaciel sparaliżowany miał kłopot, brakowało mu na pewne środki pielęgnacyjne, leczenie. Ci bracia z Koszalina, zawsze mogłem na nich liczyć, zawsze jakiś przelew zrobili dla tego mojego przyjaciela i mógł mieć te niezbędne środki pielęgnacyjne czy leki. Więc takie szczera miłość dowiedziona czynem, to jest świadectwo. Ten brat był bardzo zbudowany tym, że ci chrześcijanie się o niego tak zatroszczyli, których na oczy nigdy nie widział. To jest wspaniałe. I to czasami jest najlepszy dar, jak obdarowany nie zna swojego darczyńcy, a doświadczył miłości braterskiej. Wróćmy jeszcze do listu do Tesaloniczan, 11 i 12 werset 4 rozdziału. Paweł pisze tak. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. I tu trzeci temat wchodzi w grę, to znaczy prowadzenie takiego dobrego chrześcijańskiego trybu życia. Pełnienie swoich obowiązków i rodzinnych, i zawodowych, i można powiedzieć obywatelskich też, o ile nie kolidują one ze Słowem Bożym, tak? Bo wiemy, że był problem dla chrześcijaństwa na przykład w hitlerowskich Niemczech. I niektórzy chrześcijanie utworzyli kościół wyznający, który nie poparł Hitlera, bo wiedzieli, co się za tym kryje, co on robi i nie poparli go jako chrześcijanie. I nie spełniali jego niektórych nakazów. Nie czcili go jako Führera w taki sposób jak inni przez hitlerowskie pozdrowienie. Więc widzimy, że nie wszystkie obowiązki w niektórych państwach chrześcijanie mogą spełniać. W niektórych oczekuje się, że będą wysławiać Allaha na przykład, bo taki jest obowiązek, albo że nie będą się zgromadzać jako chrześcijanie w ogóle. W niektórych jest zakazany w ogóle Nowy Testament. Nie wszystkie przykazania państwowe trzeba spełniać, jeśli kolidują ze Słowem Bożym. Ale generalnie rzecz biorąc, w naszym kraju jak najbardziej możemy spełniać nasze obowiązki, także wobec państwa i pracować własnymi rękami. Bardzo ważne jest, żeby nie być jakimś kombinatorem, jakimś cwaniakiem, który próbuje w jakiś sposób się utrzymać, tak jak pewna zabawna postać mówiła, żeby się nie narobić, a zarobić, tak? Także chcemy uczciwie postępować także wobec ludzi spoza kościoła, nie być zdani na cudzą pomoc, nie nadużywać życzliwości państwa czy pomocy społecznej i prowadzić przykładne, spokojne życie. To harmonizuje z tym, co napisał Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, gdzie mówi o modlitwie za wszystkich przełożonych, jak mówi drugi rozdział, werset drugi, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Co za tym idzie, będziemy też uczciwie płacić podatki, choćby się wydawały wygórowane, wszelkie opłaty, jakie są wymagane. Będziemy szanować przepisy ruchu drogowego, choćby się wydawały nierozsądne. Bo niektórzy kierowcy się skarżą, że nie jest to wszystko tak mądrze poukładane. Ale nie będziemy anarchistami, tylko będziemy szanować prawo, nawet jeśli nam się ono nie podoba. Także takie życie mamy prowadzić. Pamiętajmy, że Paweł pisał to w takich realiach, kiedy cesarowie rządzili, cesarze rzymscy, dyktatorzy. I były bolesne podatki, bardzo ciężkie, a jednak nie wzywał nigdzie chrześcijan, żeby ich nie płacili. Tak więc, drodzy, rozważaliśmy, jak ma wyglądać życie podobające się Bogu. Jest to życie, które cechuje się przestrzeganiem przykazań Nowego Przymierza z miłości, z czystej miłości, troski o naszą więź z naszym Panem, z Jego Ojcem i troska o takie uświęcenie, o doskonalenie naszego charakteru, naszej postawy. W ramach tego Paweł dużo miejsca przeznaczył na sprawę moralności. Jest to ważny temat także dzisiaj, gdzie jest dużo tej niemoralności wokół nas, łatwość dostępu do nieczystych materiałów, praktycznie na wyciągnięcie ręki w internecie. I dlatego tak ważne jest to przykazania także i dla nas, żeby zachować taką prawość, wystrzegać się wszelkich form niemoralności, nieczystości. I kolejny temat, który omówił, jak mówiliśmy, to miłość braterska, potwierdzona konkretnymi, praktycznymi czynami, mająca praktyczny wymiar. No i ostatni, prowadzenie takiego rozsądnego, obowiązkowego, poważnego życia, uczciwej pracy, posłuszeństwa też prawu. Drodzy, starajmy się tak żyć. Wierzę, że jedynie w mocy Ducha Świętego, w posłuszeństwie Bogu i w codziennej społeczności z Panem, dzięki sile czerpanej z niej, możemy tak właśnie żyć i być świadectwem. I dzięki temu może się sprawdzić na nas to, do czego zachęca też apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, w wersecie 12. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Jeżeli będziemy prowadzić prawe życie, to prędzej czy później ktoś zobaczy, że jesteśmy inni, że należymy do Bożego Królestwa, że kierujemy się już dzisiaj Jego zasadami i niektórych przynajmniej to zachęci, aby przyłączyli się do nas i także uwielbiali Boga w dzień nawiedzenia, kiedy przyjdzie. Niech Bogu będzie chwała. Amen.